Księga 12. Zegar wodny mierzy czas. Rozdział 1. Jako wysłannik Faraona zostałem przyjęty w Memfis z wielkimi honorami przez Chorymcheba. Skłonił się on głęboko przede mną, bo w rezydencji jego przebywało wtedy mnóstwo gubernatorów, którzy pouciekali z Syrii, i możnych Egipcjan z syryjskich miast, a także posłów i przedstawicieli obcych krajów, które nie były wmieszane w wojnę i w ich obecności Chorymcheb musiał w mojej osobie czcić Faraona. Ale gdy znaleźliśmy się w cztery oczy, zaczął bić się po nocy swoim złotym biczem i zapytał mnie niecierpliwie. Co to za zły wiatr? Przyniósł cię tutaj jako wysłannika Faraona. I co znowu zalęgło się w jego chorej głowie? Opowiedziałem, że moim zadaniem jest pojechać do Syrii i kupić od Aziru pokój za wszelką cenę. Gdy Chorymcheb to usłyszał, zaklął z goryczą i zaczął obrzucać swoje sokoły rozmaitymi wyzwiskami, po czym zawołał. Czyż nie przeczuwałem, że on zepsuje mi wszystkie plany, które zbudowałem z wielkim trudem i kosztami? Bo wiedz, że to dzięki mnie Gaza jest wciąż jeszcze w naszych rękach i Egipt ma w ten sposób wciąż jeszcze w Syrii przyczółek do działań wojennych. Darami i groźbami nakłoniłem także kreteńskie okręty wojenne, żeby osłaniały połączenia morskie z Gazą, ponieważ silny i samodzielny Związek Syryjski nie da się pogodzić z interesami Krety, lecz zagraża jej panowaniu na morzu. Wiedz także, że Aziru ma pełne ręce roboty z utrzymaniem w ryzach własnych sprzymierzeńców i że po wypędzeniu Egipcjan wiele miast syryjskich walczy między sobą. Syryjczycy, którzy stracili domy i mienie, żony i dzieci, przyłączyli się do wolnych band i od Gazy do Tanis bandy te panują nad pustynią i prowadzą wojnę z oddziałami Aziru. To ja uzbroiłem je egipską bronią i wielu dzielnych mężów z Egiptu przyłączyło się do nich. Mam tu na myśli tych wszystkich byłych żołnierzy, jak też rabusiów i zbiegów z kopalń, którzy obecnie ryzykują na pustyni życie, żeby stworzyć mur ochronny dla Egiptu. Jest oczywiście zrozumiałe, że toczą oni wojnę z wszystkimi, pustosząc kraj, w którym prowadzą wojnę, tępiąc tam wszystko, co żyje. Ale lepsze już to, bo sprawiają Syrii więcej trudności i kłopotów niż nam. I dlatego właśnie wciąż jeszcze zaopatruję ich w broń i posyłam im zboże. Najważniejsze jednak, że Hetyci ostatnio całą swoją siłą napadli na Mitanii i że wytępili lud Mitanii, a państwo Mitanii znikło jak cień i już nie istnieje. Tak więc hetyckie oszczepy i wozy bojowe tkwią w Mitanii, a Babilon zaniepokoił się i zbroi wojska do obrony swoich kamieni granicznych. Hetyci zaś nie mają teraz czasu, by udzielić Aziru dostatecznego poparcia. Zresztą Aziru, jeśli jest rozsądny, powinien się teraz po podboju Mitanii bać Hetytów, bo nie ma już tarczy dzielącej Hetytów od Syrii. Pokój, który ofiaruje mu Faraon, jest więc najlepszym darem, jakiego teraz może pragnąć Aziru, żeby umocnić swą władzę i rozejrzeć się w położeniu. Ale dajcie mi tylko pół roku, lub nawet mniej, a kupię dla Egiptu honorowy pokój i świstem strzał oraz dudnieniem wozów bojowych zmuszę Aziru do bojaźni wobec bogów Egiptu. Sprzeciwiłem mu się, mówiąc: nie będziesz w żaden sposób prowadzić wojny, Chorymchebie, ponieważ Faraon zakazuje ci tego i nie da ci złota na wojnę. Odparł: szczam na jego złoto. Zapożyczyłem się na wszystkie strony, żeby móc wyposażyć armię w Tanis. Wprawdzie oddziały te są marne. Ich wozy bojowe ciężkie i niezwrotne, a konie kuleją. Ale wespół z bandami mogą stanowić grot, który sięgnie serca Syrii, aż do Jerozolimy, a nawet do Megiddo, jeśli ja je poprowadzę. Czy nie rozumiesz, Sinue, że pożyczyłem złota od wszystkich egipskich bogaczy, którzy porastają coraz bardziej w sadło i nadymają się jak ropuchy, podczas gdy lud cierpi nędzę i jęczy pod ciężarem podatków? Pożyczyłem od nich złota, podając każdemu z nich ilość, której potrzebuje, a oni chętnie dali tę pożyczkę, bo im obiecałem piątą część jako roczny procent. Ale chciałbym widzieć ich miny, gdy kiedyś ośmielą się zażądać swoich procentów i złota ode mnie. Bo wszystko to zrobiłem po to, żeby ratować Syrię dla Egiptu. I w ostatecznym rozrachunku właśnie bogacze będą z tego mieli korzyść, ponieważ najbogatsi zawsze ciągną najwięcej korzyści z wojny i łupu. A najdziwniejsze jest to, że bogacze zyskaliby nawet w wypadku, gdybym przegrał. To też wcale mi ich nie żal z powodu złota, które stracili. Chorymcheb zaśmiał się na całe gardło, uderzając się po udach swoim złotym biczem, po czym położył mi dłoń na ramieniu i nazwał mnie swoim przyjacielem. Ale wnet znowu spoważniał i z mroczną miną powiedział: na mego sokoła, Sinue, Nie zamierzasz chyba zepsuć mi tego wszystkiego i pojechać do Syrii jako pośrednik pokojowy. Wyjaśniłem mu, że faraon już ze mną rozmawiał i kazał wypisać dla mnie wszystkie potrzebne do zawarcia pokoju gliniane tabliczki. Pożyteczna jest dla mnie wiadomość, że i Aziru potrzebuje pokoju, o ile prawdą jest, co mówił Horemheb, bo w takim wypadku Aziru gotów byłby tanio sprzedać pokój. Gdy Horemheb to usłyszał, wpadł we wściekłość, wywrócił kopniakiem krzesło i wykrzyknął: doprawdy, jeśli kupisz pokój od Aziru na hańbę Egiptu, każę cię żywcem obedrzeć ze skóry i rzucę cię, gdy powrócisz, na pożarcie krokodylom, choć jesteś moim przyjacielem. Klnę się, że tak zrobię. Gadaj sobie do Aziru o Atonie, udawaj głupca i mów, że faraon w swej niezgłębionej dobroci chce się nad nim zmiłować. Wprawdzie Aziru ci nie uwierzy, bo to chytry człowiek, ale dobrze się zastanowi, zanim cię odeśle z niczym i będzie się targować do upadłego, tak jak tylko Syryjczyk potrafi się targować i będzie ci grozić śmiercią i ugać ile wlezie. W żadnym wypadku nie wolno ci rezygnować z Gazy, a także musisz oświadczyć, że faraon nie może odpowiadać za wolne bandy i ich rozboje. W żadnych bowiem okolicznościach bandy nie złożą broni, ani nie będą się oglądać na gliniane tabliczki faraona. Tym ja już pokieruję. Nie musisz naturalnie tego mówić Aziru. Powiesz mu tylko, że to łagodni i cierpliwi ludzie, których oślepiła troska, ale którzy z pewnością z własnej woli zamienią oszczepy na pasterskie posochy, gdy tylko zawarty zostanie pokój. Ale nie rezygnuj z Gazy, bo wtedy własnoręcznie obłupię cię ze skóry. Tyle się namęczyłem, tyle złota wyrzuciłem w błoto, tylu moich najlepszych szpiegów poświęciłem, zanim bramy Gazy otworzyły się dla Egiptu. Sporo dni zabawiłem w Memphis i naradzałem się z Horemhebem w sprawie warunków pokojowych i bardzo się z nim spierałem. Spotkałem się też z wielkimi posłami z Krety i Babilonu, a także z wielu możnymi, którzy pouciekali z Mitanii. Na podstawie ich słów wyrobiłem sobie pogląd na wszystko, co się stało, i ogarnęła mnie żądza sławy i pragnienie zrozumienia przebiegu wypadków. Po raz pierwszy czułem, że jestem ważnym czynnikiem w wielkiej grze, w której stawką były losy miast i narodów. Horemheb miał słuszność. Pokój był w owej chwili bardziej pożądanym darem dla Aziru niż dla Egiptu. Ale sądząc z wszystkiego, co działo się wówczas na świecie, pokój ten miał być tylko zawieszeniem broni i po utrwaleniu stosunków w Syrii Aziru znów obróciłby się przeciw Egiptowi. Syria była bowiem kluczem świata i ze względu na bezpieczeństwo własne Egipt nie mógł pozwolić, żeby po spustoszeniu Mitanii przez Chetytów Syria wpadła w ręce nietrwałego i wrogo usposobionego związku, który można było kupić za złoto. Przyszłość zależała teraz od tego, czy Chetyci po umocnieniu swojej władzy w Mitanii zwrócą się przeciw Egiptowi przez Babilon czy też przez Syrię. Rozsądek mówił jednak, że pójdą oni tam, gdzie opór najsłabszy, a Babilon zbroił się, podczas gdy Egipt był słaby i bezbronny. Kraj Hatti był niewątpliwie bardzo nieprzyjemnym sprzymierzeńcem dla każdego. Ale jako sojusznik Chetytów miał Aziru za sobą siłę, natomiast jako sojusznik Egiptu przeciw Chetytom zagrożony był pewną zagładą, dopóki w Egipcie panował faraon Echnaton i Aziru miał skutkiem tego za plecami tylko lotny piasek. Rozumiałem to wszystko. I wraz z chłodną oceną położenia opadły i oddaliły się ode mnie wszystkie okropności wojny. Nie myślałem już o dymach płonących miast i ludzkich czaszkach bielejących na pobojowiskach. Ani też o uchodźcach, którzy żebrali o chleb w zaułkach Memphis. I nie obchodził mnie los możnych z Mitanii, którzy sprzedawali swoje klejnoty i drogie kamienie, żeby móc się napić wina, i którzy smukłymi palcami dotykali wciąż czarnego mułu z Naharani, przyniesionego w węzełkach tułaczych chust. Horemheb opowiedział mi, że zamierza spotkać Aziru gdzieś pomiędzy Tanis i Gazą, gdzie tamten przy użyciu wozów bojowych walczył z wolnymi bandami. Opowiadał mi też o stosunkach w Simirze, wyliczając domy spalone w czasie oblężenia i nazwiska możnych zabitych w czasie powstania. I wielce byłem zdumiony, że wiedział tak wiele. Wtedy opowiedział mi o swoich szpiegach w miastach syryjskich, którzy towarzyszyli wojskom Aziru jako połykacze mieczów, kuglarze i wróżbici, sprzedawcy oliwy i handlarze niewolników. Mówił jednak, że w taki sam sposób szpiedzy Aziru docierali aż do Memphis i towarzyszyli bandom i wojskom pogranicznym jako kuglarze, sprzedawcy oliwy i nabywcy łupu wojennego. Także i dziewica Astarte. Wynajmował Aziru jako szpiegów i szły słuchy, że one były najniebezpieczniejsze. Dowiadywały się bowiem wielu ważnych rzeczy od egipskich oficerów. Na szczęście jednak nie znały się dostatecznie na sprawach wojny. Byli też szpiedzy, którzy służyli zarówno Horemhebowi, jak i Aziru. I Horemheb przyznawał, że ci byli najmądrzejsi, ponieważ nie groziło im niebezpieczeństwo z żadnej strony, lecz zachowywali życie, a przy tym zarabiali dużo złota. Uchodźcy i oficerowie Horemheba opowiadali mi jednak tak okropne rzeczy o Amorytach i bandach egipskich, że serce mi zmiękło, a kolana trzęsły się pode mną, gdy zbliżała się chwila odjazdu. Horemheb oświadczył: wybieraj sam, czy chcesz pojechać lądem czy morzem. Jeśli pojedziesz morzem, kreteńskie okręty wojenne chronić będą twój statek aż do Gazy. Równie łatwo może się jednak okazać, że wcale nie będą chronić twego statku i uciekną na widok pierwszych okrętów wojennych z Sydonu i Tyru, które strzegą morza w okolicy Gazy. W takim wypadku, jeśli będziesz dzielnie walczyć, statek twój zostanie zatopiony, a ty utoniesz w morzu. Jeśli zaś nie będziesz dzielnie walczyć, statek twój zostanie wzięty do niewoli, a ty zostaniesz wioślarzem na syryjskim okręcie wojennym i skonasz w ciągu paru dni od ciosów bicza i upału. Ponieważ jednak jesteś Egipcjaninem i do tego możnym człowiekiem, najprawdopodobniej obedrą cię ze skóry i skórę twoją powieszą na tarczach, żeby wyschła, a potem zrobią z niej torby i sakiewki. Ale wcale nie chcę cię straszyć, bo zupełnie możliwe, że dotrzesz bezpiecznie do Gazy, co udało się ostatnio jednemu statkowi wiozącemu broń, choć statek ze zbożem został zatopiony. W jaki sposób jednak zdołasz wydostać się z oblężonej Gazy i dotrzeć do Aziru, tego doprawdy nie umiem ci powiedzieć. Może w takim razie najlepiej, żebym pojechał lądem? Powiedziałem z wahaniem do Horemheba, a on kiwnął głową potakująco i rzekł: stań i zdam ci eskortę, kilku łuczników i parę wozów bojowych. Jeśli tylko natkną się na oddziały Aziru, zostawią cię samego w pustyni i uciekną w wielkim pędzie. Oczywiście jest możliwe, że ludzie Aziru, gdy zobaczą, żeś Egipcjaninem i do tego możnym, wbiją cię na sposób chetycki na pal i wyższą się na twoje gliniane tabliczki. Jest też możliwe, że mimo eskorty wpadniesz w ręce banta, ci rabusie ograbią cię do naga i każą ci obracać żarna, dopóki nie zdołam cię wykupić za złoto. Ale nie przypuszczam, żebyś wytrzymał to długo, bo skóra twoja ma kolor gliny i nie znosi promieni słońca. W dodatku oni sporządzają swoje bicze ze skóry hipopotama. A równie możliwe jest to, że ograbiwszy cię rozprują ci brzuch oszczepami i zostawią twoje ciało na pożarcie krukom, co wcale nie jest najgorszym sposobem zakończenia swych dni, gdyż śmierć taka jest dosyć lekka. Gdy usłyszałem to wszystko, serce zadrżało mi jeszcze bardziej niż przedtem, a moje członki przeszedł zimny dreszcz, mimo że było lato i gorąco. To też powiedziałem: bardzo jestem strapiony, że skarabeusz został u kaptacha, by czuwać nad moim majątkiem. Może zdołałby mi pomóc lepiej niż faraon Echnaton, którego moc, jak widać z tego, co mówisz, nie rozciąga się aż do tych bezbożnych okolic. Wszystko jednak wskazuje na to, że szybciej spotkam bądź to śmierć, bądź Aziru, gdy pojadę drogą lądową pod eskortą twoich wozów bojowych. Tak też zrobię. Ale zaklinam cię, Horemhebie, na naszą przyjaźń. Gdybyś dowiedział się, że obracam gdzieś żarna jako niewolnik, wykup mnie śpiesznie z niewoli i nie szczędź złota, bo jestem bogatym człowiekiem, bogatszym niż przypuszczasz. Jakkolwiek nie będę ci tu wyliczał swego całego majątku, bo nawet sam nie wiem, ile posiadam. A Horemheb odparł: znam doskonale twoje bogactwo i pożyczyłem od ciebie, podobnie jak od innych egipskich bogaczy, poważne ilości złota za pośrednictwem kaptacha, bom człowiek sprawiedliwy i bezstronny. I nie chcę cię pozbawić udziału w tej zasłudze. Mam jednak nadzieję, że ze względu na naszą przyjaźń nie będziesz się upominać o złoto, bo próba taka mogłaby zakłócić naszą przyjaźń, a nawet ją zniszczyć. Jedź więc, Sinue, mój przyjacielu, jedź do Tanis, weź stamtąd ochronę i ruszaj na pustynię. I niech cię strzeże mój sokół, bo ja nie mogę, gdyż moc moja nie rozciąga się aż na pustynię. A gdybyś dostał się do niewoli, wykupię cię za złoto, gdybyś zaś zginął, pomszczę twoją śmierć. Niech świadomość o tym będzie ci pociechą, gdyby ktoś rozpruł ci brzuch oszczepem. Gdybyś usłyszał o mojej śmierci, nie trwoń sił na zemstę, odrzekłem gorzko. Dla mojej czaszki, którą kruki oczyszczą dziobami do białości, nie będzie żadną pociechą, gdy zostanie polana krwią nieszczęsnych ludzi. Pozdrów tylko ode mnie księżniczkę Baketaton, bo to piękna i godna pożądania kobieta, choć bardzo zarozumiała. Wypytywała mnie dużo o ciebie przy łożu śmierci swojej matki. Wypuściwszy mimochodem tę zatrutą strzałę, odszedłem nieco pocieszony i kazałem pisarzom sporządzić i zaopatrzyć we wszystkie potrzebne pieczęci mój testament, w którym pozostawiłem spuściznę po sobie kaptachowi Merit i Horemhebowi. Testament ten zostawiłem w królewskim archiwum w Memphis, po czym odpłynąłem do Tanis, gdzie w spalonej słońcem twierdzy na granicy pustyni spotkałem wojska pograniczne Horemheba. Pili piwo i przeklinali dzień, w którym się urodzili. Polowali na antylopy w pustyni i znów pili piwo. Ich gliniane lepianki były brudne i śmierdziały moczem, a kobiety najpodlejszego gatunku, które nie nadawały się nawet dla żeglarzy w portach Dolnego Królestwa, zabawiały ich rozpustą w ich samotności. Krótko mówiąc, żyli zwykłym życiem żołnierzy na pograniczu, mając szczerą nadzieję, że Horemheb poprowadzi ich na wojnę z Syrią. To bowiem przyniosłoby im jakąś zmianę, lepsze piwo i młodsze kobiety. A jakikolwiek inny los, nawet śmierć, był dla nich lepszy niż przeraźliwie monotonne życie w spalonych słońcem glinianych lepiankach, gdzie piaskowe pchły cięły straszliwie. Dlatego palili się wprost do walki i kleli się, że na czele wolnych oddziałów wtargną jak grot oszczepu aż do Jerozolimy, a nawet do Megiddo, i przepędzą śmierdzące wojska syryjskie jak rzeka, która wzbierając odrzuca suche sitowie. Tego zaś, co obiecywali zrobić Aziru i Amorytom i ich chetyckim oficerom, nie mogę nawet powtórzyć, bo mowa ta była bardzo bezbożna. Tak więc żołnierze płonęli żądzą walki dla chwały Egiptu i przeklinali faraona Echnatona, bo w czasach pokojowych mieli jakieś urozmaicenie, gdyż pobierali podatki od karawan przybywających do Egiptu i zażywali rozkoszy z żonami pastuchów. Faraon Echnaton zaś doprowadził z powodu swego boga do tego, że nie było ani wojny, ani pokoju. Karawany od wielu już lat nie przybywały do Egiptu przez Tanis, a pasterze uciekli do Dolnego Królestwa. Jeśli nawet jakaś karawana usiłowała przedostać się z Syrii czy z pustyni do Egiptu, bandy ograbiały ją zazwyczaj po drodze, zanim jeszcze zdążyły to zrobić straże graniczne faraona. Toteż pogranicznicy faraona gardzili głęboko ludźmi z band i przezywali ich brzydkimi słowami. Moja eskorta przygotowywała się do drogi. Napełniano wodą bukłaki, łapano konie na pastwiskach, kowale wzmacniali koła wozów bojowych. Ja zaś rozglądałem się tymczasem dokoła i dochodziłem przy tym do zrozumienia, co jest tajemnicą wszelkiego wojennego wychowania i co czyni mężczyzn mężniejszymi od lwa. Wybitny dowódca trzyma mianowicie żołnierzy w tak straszliwej dyscyplinie i tak ich męczy ćwiczeniami i czyni ich życie pod każdym względem nie do zniesienia, że jakikolwiek inny los, nawet wojna i śmierć, wydaje im się lepszy niż życie w koszarach. Najdziwniejsze jednak jest, że żołnierze nie nienawidzą za to swego dowódcy, lecz wielce go podziwiają i chwalą i są dumni z wszystkich trudów, które znieśli i ze znaków kija na własnych grzbietach. Taka dziwna i zaskakująca jest natura ludzka. A gdy o tym myślałem, Achetaton stawało się mi dalekie jak sen czy pustynny omam. Zgodnie z rozkazem Horemheba, dano mi jako osłonę 10 wozów bojowych, z których każdy ciągnęły 2 konie, a trzeci szedł na przyprzążkę. Oprócz woźnicy był w każdym wozie 1 żołnierz i 1 oszczepnik. Gdy dowódca mojej eskorty zgłosił się u mnie, skłonił się przede mną nisko i opuścił ręce do kolan. Ja zaś przyjrzałem mu się badawczo, ponieważ powierzałem mu swoje życie. Jego fartuszek był równie brudny i obszarpany jak fartuszki żołnierzy. A słońce pustyni spaliło mu na czarno twarz i całe ciało. Tylko przeplatany srebrem bicz odróżniał go od żołnierzy. Ale właśnie dlatego ufałem mu więcej, niż gdyby chodził w kosztownych materiałach i kazał nosić parasol nad swoją głową. Zapomniał o szacunku dla mnie i wybuchnął śmiechem, gdy chciałem z nim mówić o lektyce. Uwierzyłem mu, gdy mi oświadczył, że jedyna gwarancja naszego bezpieczeństwa to szybkość i że dlatego muszę jechać z nim w jego wozie i pożegnać się z lektyką i innymi wygodami, jakie miałem w kraju. Obiecywał, że jeśli zechce, będę mógł siedzieć na worku z obrokiem, ale zapewniał, że będzie lepiej, jeśli przyzwyczaję się stać wewnątrz wozu i poddawać się miękko jego ruchom. W innym bowiem razie pustynia wytrzęsie ze mnie ducha i połamie mi kości o boki wozu. Wyprostowałem się dumnie i oświadczyłem mu z góry, że nie pierwszy raz będę jechał w wozie bojowym i że raz już przejechałem drogę z Simiry do Amurru w najkrótszym czasie. Także nawet Aziru wielce się temu zdumiewał. Co prawda byłem wtedy młodszy niż teraz i moja godność wymaga obecnie, żebym poniechał wszelkich przesadnych wysiłków. Oficer, który nazywał się Juju, wysłuchał mnie uprzejmie, po czym powierzył moje życie opiece wszystkich bogów Egiptu. Wsiadłem z nim do pierwszego wozu, on zaś rozwinął proporczyk i krzyknął na konie. Ruszyliśmy na pustynię drogą karawanową. Podskakując na workach z obrokiem, trzymałem się oburącz kurczowo ścian wozu, lecz mimo to rozbiłem sobie nos. Biadałem nad swoją niedolą, ale skargi moje tonęły w turkocie kół, a woźnice pędzących za nami wozów wykrzykiwali dziko z radości, że mogli wyjechać na pustynię, być wreszcie z dala od rozpalonego piekła swoich glinianych lepianek. Tak jechaliśmy przez cały dzień. Noc spędziłem na workach obroku, bardziej martwy niż żywy, przeklinając gorzko dzień, kiedy się urodziłem. Następnego dnia spróbowałem stać w wozie, trzymając Juju za pas, ale po chwili wóz najechał na kamień, a ja wyleciałem z niego wielkim łukiem i upadłem głową w piasek, gdzie kolczaste rośliny poraniły mi twarz. Ale już sobie dużo z tego nie robiłem. Kiedy znów stanęliśmy na nocleg, Juju zaniepokoił się stanem mego zdrowia i lał mi wodę na głowę, mimo że z oszczędności nie dawał jej żołnierzom do picia w dostatecznej ilości. Trzymał mnie za ręce i pocieszał, mówiąc, że podróż nam się udała i że jeśli następnego dnia nie zaskoczą nas bandy, być może już w czwartym dniu drogi napotkamy zwiadowców Aziru. O świtaniu zbudziłem się, w chwili gdy Juju brutalnie wyrzucał mnie z wozu na piasek. Zrzucił za mną także moje gliniane tabliczki i podróżną skrzynkę, po czym zawrócił konie, powierzył mnie opiece wszystkich bogów Egiptu i dodał jeszcze kilka słów otuchy. Odjechał w pełnym galopie, aż koła wozu krzesały ogień o kamienie, inne zaś wozy bojowe pędziły w ślad za nim. Gdy przetarłem oczy z piasku, zobaczyłem, że w moim kierunku nadjeżdża z pomiędzy gór grupa syryjskich wozów bojowych i że w pędzie formują się one do boju w szeroki wachlarz. Wspomniawszy na moją godność, podniosłem się z ziemi i zacząłem na znak pokoju machać nad głową zieloną palmową gałązką, choć gałązka ta zdążyła już uschnąć i skurczyć się w czasie podróży. Ale wozy bojowe przeleciały pędem, nie zwracając na mnie uwagi. Tylko jakaś strzała jak szerszeń gniewnie bzyknęła mi koło ucha i wbiła się w piach poza mną. Wozy ścigały Juju. Zobaczyłem jednak, że Juju i jego ludzie wyrzucili z wozów worki z obrokiem, a nawet sakwy z wodą, aby ulżyć ciężaru koniom. Udało im się więc uciec i tylko jeden wóz pozostał w tyle, ponieważ koń potknął się o kamień, a nacierający w pędzie, nie zatrzymując się, przewrócili wóz, obalili konie i zabili załogę. Po nieudanym pościgu wozy bojowe Aziru powróciły do mnie i wysiedli z nich woźnice. Zawołałem na nich, wymieniając swoją rangę i pokazując im gliniane tabliczki faraona. Ale oni nie zwracali uwagi na moje wołanie, lecz podeszli do mnie obojętnie, a kilku z nich miało za pasem zatknięte, ucięte ludzkie dłonie, z których wciąż jeszcze kapała krew. Ograbili mnie ze wszystkiego, otworzyli moją skrzynkę, zabrali z niej złoto, odarli mnie z odzieży i przywiązali za przeguby do wozu bojowego. Także musiałem biec za nimi, gdy pędzili. Zdawało mi się, że się uduszę, a piasek ocierał mi skórę z kolan. I wcale nie zwracali uwagi na moje krzyki, mimo że groziłem im gniewem Aziru. Wszystko to musiałem wycierpieć dla faraona Echnatona. Byłbym naturalnie zginął w czasie tej jazdy, gdyby nie to, że obóz Aziru leżał tuż za górami po drugiej stronie przełęczy. Na wpół oślepiony zobaczyłem tam mnóstwo namiotów, a między nimi pasące się konie. Dokoła obozu uformowano istny mur z wozów bojowych i sań ciągnionych przez woły. Potem nie widziałem już nic więcej i ocknąłem się dopiero, gdy niewolnicy polewali mnie wodą i nacierali oliwą, bo jakiś umiejący czytać oficer zobaczył moje tabliczki. Od tej chwili spotykałem się już z pełnym szacunkiem i oddano mi z powrotem moje szaty. Gdy znów mogłem chodzić, zaprowadzono mnie do namiotu Aziru, gdzie pachniało łojem, wełną i kadzidłem. Aziru wyszedł mi na spotkanie, pomrukując jak lew i dzwoniąc złotymi obręczami na szyi, z brodą skręconą w loki i ujętą w srebrną siateczkę. Wziął mnie w ramiona i rzekł: bardzo mi przykro, że moi ludzie źle cię przyjęli, ale powinieneś był im podać swoje imię i powiedzieć, że jesteś posłem faraona i moim przyjacielem. i powinieneś był także według dobrego zwyczaju machać nad głową palmową gałązką na znak pokoju. Oni zaś mówią, że rzuciłeś się na nich wymachując nożem i rycząc z wściekłości. Także z narażeniem własnego życia musieli cię obezwładnić. Kolana piekły mnie jak ogień, a przeguby u rąk miałem jak połamane. To też gorycz żarła mą duszę i powiedziałem do Aziru. Spójrz na mnie i powiedz, czy wyglądam na takiego, który może zagrozić życiu twoich ludzi? Połamali moją gałązkę palmową i ograbili mnie do cna, zabierając mi nawet odzież. Urągali mi i deptali gliniane tabliczki faraona. Dlatego też powinieneś ich ukarać, a przynajmniej kilku z nich musisz kazać wychłostać, żeby nauczyli się szacunku dla wysłannika faraona. Ale Aziru rozdarł szyderczo swoje szaty, podniósł ręce do góry i z udanym zdziwieniem zawołał. Musiałeś mieć jakiś zły sen, Sinue. Nic nie mogę na to poradzić, że w czasie ciężkiej podróży poraniłeś sobie kolana o kamienie. Doprawdy nie będę też chłostać moich najlepszych ludzi dla jednego marnego Egipcjanina, a słowa wysłannika faraona są w moich uszach jak brzęczenie much. Aziru, rzekłem z mocą, ty, który jesteś królem wielu królów, każ wychłostać przynajmniej tego, który w niecny sposób zadał mi mnóstwo kłutych ran w zadek, gdy biegłem za bojowym wozem. Każ wychłostać tego jednego, a ja się tym zadowolę. Wiedz, że przynoszę ci z sobą pokój w darze dla ciebie i dla Syrii. Aziru śmiał się głośno i bił pięścią w pierś, a potem odparł. Cóż mnie to obchodzi, że ten nędzny faraon czołga się przede mną w prochu i błaga o pokój? Ale to, co mówisz, jest rozsądne, a że jesteś przyjacielem moim i przyjacielem mojej małżonki i mego syna, każę wychłostać tego, który kłuł cię oszczepem w tyłek, żeby przyspieszyć twój bieg, bo było to wbrew dobrym obyczajom. A jak wiesz, prowadzę wojnę przy użyciu uczciwych środków i chodzi mi o wzniosłe cele. Tak więc mogłem z zadowoleniem patrzeć, jak mego najgorszego dręczyciela chłostano na oczach wojska zebranego koło namiotu Aziru, a jego towarzysze nie mieli dlań najmniejszego współczucia, lecz szydzili z niego i ryczeli ze śmiechu, gdy narzekał, i wytykali go palcami, bo to byli żołnierze, radzi z każdego urozmaicenia w swoim rzemiośle. Bez wątpienia Aziru kazałby go zachłostać na śmierć, ale gdy zobaczyłem, jak ciało zaczyna się odrywać od jego żeber, a krew leje się strumieniami, podniosłem ręce do góry na znak łaski i darowałem mu życie w przeświadczeniu, że grzbiet swędzi go już co najmniej tak samo, jak mnie moje kolana i zadek. A widząc jego niedolę, kazałem zanieść go do namiotu, który Aziru dał mi za kwaterę, ku wielkiemu zgorszeniu oficerów, którzy tam wraz ze mną mieszkali. Koledzy wychłostanego z zapałem wykrzykiwali na moją cześć, sądząc, że po chłoście będę się tam dalej nad nim znęcał w najwymyślniejsze sposoby. Ja jednak wtarłem mu w grzbiet tę samą maść, za pomocą której wyleczyłem swoje kolana i tyłek i przewiązałem mu rany opatrunkami oraz dałem mu się napić piwa do woli. Także w końcu zaczął myśleć, że oszalałem i stracił do mnie cały szacunek. Wieczorem tegoż dnia zaprosił mnie Aziru do swego namiotu na baranią pieczeń i kaszę prażoną w tłuszczu. Jedliśmy z jego oficerami i z oficerami chetyckimi, którzy znajdowali się w jego obozie, a których płaszcze i napierśniki ozdobione były obrazami podwójnych toporów i uskrzydlonych słońc. Piliśmy razem wino i wszyscy odnosili się do mnie przyjaźnie i życzliwie, bo uważali mnie za durnia, gdyż przyszedłem przynieść im pokój właśnie wtedy, gdy tego pokoju najbardziej potrzebowali. Mówili górnie o wolności Syrii i jej przyszłej potędze oraz o jarzmie ucisku, które zrzucili ze swoich barków. Ale gdy sobie dostatecznie podpili, zaczęli się z sobą spierać i pewien mąż z Joppe dobył noża i wbił go w gardło jednemu z Amorytów tak, że polała się krew. Nie wynikła z tego jednak żadna większa szkoda, bo nóż nie przebił arterii, tak że mogłem zranionego wyleczyć za pomocą mojej sztuki, za co otrzymałem od niego bogate dary. Także z tego powodu wszyscy uważali mnie za durnia. Ale równie dobrze mogłem mu pozwolić umrzeć, bo w czasie, kiedy jeszcze przebywałem w obozie Aziru, ów Amoryta kazał swemu słudze zakłuć na śmierć męża z Joppe, który go zranił nożem. Za co Aziru kazał Amorytę powiesić na murze głową w dół, żeby zachować porządek w wojsku, i to zanim jeszcze gardło zdążyło mu się zupełnie wygoić. Aziru traktował bowiem własnych ludzi okrutnie i surowiej niż Syryjczyków, ponieważ to oni przede wszystkim zazdrościli mu władzy i knuli przeciw niemu spiski. Także władzę Aziru można było przyrównać do przesiadywania w mrowisku.